Patronem wydania jest serwis audiobook.pl.
Henryk Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski. Czyta Zdzisław Wardej.
Wstęp. Po wojnie węgierskiej, po której odbył się ślub pana Andrzeja Kmicicia z panną Aleksandrą Bilewiczówną, miał także wstąpić w związki małżeńskie z panną Anną Bożobohatą Krasieńską, równie sławny i zasłużony w Rzeczypospolitej kawaler, pan Jerzy Michał Wołodyjowski, pułkownik chorągwi laudańskiej. Ale przyszły znaczne mitręgi, które sprawę opóźniły i przewlokły. Panna Bożobohata była wychowannicą księżnej Jeremiowej Wiśniowieckiej, bez której pozwolenia żadną miarą na wesele zgodzić się nie chciała. Musiał więc pan Michał pannę w Odoktach z powodu niespokojnych czasów zostawić, a sam do Zamościa po pozwolenie i błogosławieństwo jechać. Lecz nie świeciła mu pomyślna gwiazda, gdyż księżnej w Zamościu nie zastał, która dla edukacji syna do Wiednia na dwór cesarski się udała. Wytrwały rycerz podążył za nią i do Wiednia, choć mu to siła czasu zabrało. Tam załatwiwszy szczęśliwie sprawy, z dobrą otuchą do ojczyzny powracał. Czasy, wróciwszy, zastał niespokojne. Wojsko do związku szło, na Ukrainie bunty trwały, od wschodniej ściany nie gasł pożar. Zaciągano nowe wojska, aby choć jako tako granicę osłonić. Zanim więc pan Michał z powrotem do Warszawy dojechał, zastał listy zapowiednie na jego imię z ramienia wojewody ruskiego wydane. Uważając zaś, że ojczyzna zawsze przed prywatą iść powinna, myśli o prędkim weselu poniechał, a na Ukrainę ruszył. Kilka lat w tamtych stronach wojował, mając zaledwie sposobną porę list od czasu do czasu do utęsknionej panienki posłać, żyjąc w ogniu, w niewypowiedzianych trudach i pracy. Potem do Krymu posłował, potem przyszła nieszczęśliwa domowa z panem Lubomirskim wojna, w której po stronie królewskiej przeciw bezecnikowi onemu i zdrajcy walczył, potem pod panem Sobieskim znów na Ukrainę ruszył. Rosła stąd sława jego imieniowi tak znaczna, że go powszechnie za pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej uważano. Ale lata płynęły mu w trosce, wzdychaniach, utęsknieniu. Aż nadszedł wreszcie rok 1668, w którym z rozkazu pana kasztelana na wypoczynek odesłan, z początkiem lata po miłą pannę pojechał i zabrawszy takową z Wodoktów do Krakowa dążył. Księżna Gryzelda bowiem, która już była, wróciła z krajów cesarskich, tam go na wesele zapraszała, sama ofiarując się być matką panience. Kmicicowie zostali we Wodoktach, nie spodziewając się rychłej od Wołodyjowskiego wiadomości i zupełnie nowym gościem, który się do Wodoktów obiecywał zajęci. Albowiem aż do tej pory opatrzność odmówiła im dzieci, teraz miała nastąpić szczęśliwa, a zgodna z ich pragnieniami odmiana. Był to nadzwyczaj urodzajny rok. Zboża wydały plon taków fity, że gumna pomieścić go nie mogły. I cały kraj, jak szeroki i długi, okrył się stertami. W okolicach opustoszałych przez wojnę młody bór urósł jednej wiosny tak znacznie, jak w innych czasach i przez 2 lata urósć by nie zdołał. Była obfitość zwierza i grzybów w lasach, ryb w wodach, jakby ta niezwyczajna płodność ziemi udzieliła się wszystkim istotom na niej zamieszkałym. Przyjaciele Wołodyjowskiego wyprowadzali stąd pomyślne i dla jego ożenku wróżby. Ale owóż losy postanowiły inaczej. Rozdział pierwszy. Pewnego pięknego dnia, jesienią, siedział sobie pod cienistym dachem letnika pan Andrzej Kmicic i popijając miód po obiedni spoglądał przez obrosłe dzikim chmielem kraty na żonę, która przechadzała się pięknie umiecioną ulicą przed letnikiem. Niewiasta była urodziwa nad miarę, jasnowłosa, o pogodnej, nieledwie anielskiej twarzy. Chodziła zwolna i ostrożnie, bo było w niej pełno powagi i błogosławieństwa. Pan Andrzej Kmicic patrzył na nią okrutnie rozkochany. Gdzie się ruszyła, tam wzrok jego zwracał się za nią z takim przywiązaniem, z jakim pies wodzi oczyma za panem. Chwilami zaś uśmiechał się, bo był z jej widoku rad bardzo i wąsa do góry podkręcał. A wówczas pojawiał się w jego twarzy pewien wyraz wesołego hultajstwa. Znać żołnierz był z przyrodzenia krotofilny i za kawalerskich lat musiał moc figlów napłatać. Ciszę w sadzie przerywały tylko odgłosy spadających na ziemię przejrzałych owoców i brzęczenia owadów. Pogoda ustaliła się cudnie. Był to początek września. Słońce nie prażyło już za mocno, ale rzucało jeszcze obfite złote blaski. W blaskach owych lśniły się czerwone jabłka, wśród szarych liści siedzące tak obficie, że drzewa zdawały się być nimi oblepione. Gałęzie śliw gięły się pod owocem okrytym siwym woskiem. Pierwsze zapowiednie nitki pajęczyny, pouczepiane do drzew, chwiały się wraz z leciuchnym powiewem tak lekkim, iż nie szeleścił nawet liśćmi. Może i owa pogoda na świecie napawała tak pana Kmicica wesołością, bo oblicze rozjaśniało mu się coraz więcej. Wreszcie pociągnął miodu i rzekł do żony: Oleńka, a pójdź ino tu, coś ci rzeknę. O, byle nie coś takiego, czego nie rada słucham. Jak mi Bóg miły, nie, daj ucho. To rzekszy, objął ją w pół, przysunął wąsy do jej jasnych włosów i szepnął: Jeśli będzie chłop, to niech mu będzie Michał. Ona zaś odwróciła twarz nieco zapłonioną i odszepnęła mu z kolei: A obiecałeś się nie przeciwiać, żeby był Herakliusz. O, bo widzisz, dla Wołodyjowskiego. Zali nie pierwsza pamięć dziada? No i mego dobrodzieja, prawda, ale drugiemu będzie Michał, nie może inaczej być. Tu Oleńka wstawszy, próbowała się uwolnić z rąk pana Andrzeja Kmicica, ale on, przygarnąwszy jeszcze silniej do siebie, począł całować po ustach, po oczach, powtarzając przy tym: O, mój ty, krociu, mój tysiąc zły, ty kochanie najmilsze. Dalszą rozmowę przerwał im pachołek, który ukazał się na końcu ulicy i szedł spiesznie ku letnikowi. Czego chcesz? Spytał Kmicic, spuszczając żonę. Pan Harłamp przyjechał i czeka na pokojach, odrzekł pachoł. A, owóż i on sam, zawołał Kmicic na widok męża zbliżającego się ku altanie. Dla Boga, jakże mu wąsy posiwiały. Witaj, towarzyszu mi, witaj, stary kompanionie. To rzekszy, wypadł z altany i biegł naprzeciw pana Harłampa z roztworzonymi rękoma. Ale pan Harłamp skłonił się naprzód nisko Oleńce, którą za dawnych czasów na kiejdańskim dworze u księcia wojewody Wileńskiego widywał, następnie przycisnął jej dłoń do swoich niezmiernych wąsów, za czym dopiero rzuciwszy się w objęcia Kmicica, zaślochał na jego ramieniu. — Dla Boga! Co waście jest? — zawołał zdumiony gospodarz. — Jednemu Bóg przysporzył szczęścia — odrzekł Harłamp. — A drugiemu umknął smutku, zaś mojego powody samemu tylko waszmości opowiedzieć mogę. Tu spojrzał na panią Andrzejową, ona zaś domyśliwszy się, że przy niej nie chce mówić, rzekła do męża: Przyślę waszmościom miodu, a teraz ich samych zostawuję. Kmicic pociągnął pana Harłampa do letnika i usadowiwszy go na ławie, zawołał: Co ci jest? Pomocy ci trzeba. Licz, że na mnie jako na Zawiszę. Nic mi nie jest, odpowiedział stary żołnierz. Żadnej też pomocy nie potrzebuję, póki to oto ręką i to szablą ruchać mogę, ale nasz przyjaciel, najgodniejszy w Rzeczypospolitej kawaler, w srogim strapieniu. Nie wiem, czyli dycha jeszcze. Na rany Chrystusa! Wołodyjowskiemu się coś przygodziło? Tak jest, odrzecze Harłamp, nowe strumienie łez wypuszczając. Dowiedz się, ważmość, że panna Anna Bożobochata ten oto padł opuściła. Zmarła! Krzyknął Kmicic, chwytając się obiema rękoma za głowę. Jak ptak grotem ugodzon. Nastała chwila milczenia. Tylko jabłka spadające biły tu i ówdzie ciężko w ziemię. Tylko pan Harłamp zapał coraz głośniej, płacz hamując. Kmicic zaś załamał ręce i powtarzał, kiwając głową: Miły Boże, miły Boże, miły Boże, w
jarzmość. Się nie dziw moim śluzom, rzekł wreszcie Harłamb, bo jeśli właści na samą wieść tylko o przygodzie dolor nieznośnie serce ściska, cóż dopiero mnie, którym patrzył i na jej konanie, i na jego boleść przechodzącą miarę przyrodzoną.
Tu wszedł sługa z gąsiorkiem na tacy i drugą szklenicą, a za nim pani Andrzejowa, która przecie ciekawości pokonać nie mogła. Spojrzawszy teraz w twarz męża i widząc w niej głębokie strapienie, rzekła zaraz: co to za wieści wasz mość przywiózł? Nie oddalajcież, że mnie. Będę was, ile się godzi, pocieszać, albo zapłaczę z wami, albo radą jakowoś posłużę.
A już i w twojej głowie rady się na to nie znajdzie, odrzekł pan Andrzej.
Ale boję się, żebyś z żalu na zdrowiu szwanku nie poniosła.
A ona na to:
siła, ja wytrzymać umiem. Gorzej żyć w niepewności.
Anusia zmarła, rzekł Micic.
Oleńka przybladła trochę i opuściła się ciężko na ławkę. Myślał Kmicic, że omdleje, ale żal wziął w niej górę nad nagłością wieści i płakać poczęła, a obaj rycerze zawtórowali jej zaraz.
Oleńka, rzekł wreszcie Kmicic, pragnąc myśl żony w inną stronę skierować, zali ty nie myślisz, że ona w raju?
Nie nad nią ja, jeno za nią płaczę i nad Michałowym sieroctwem. Bo co do jej szczęśliwości wiekuistej, chciałabym mieć dla siebie taką nadzieję zbawienia, jaką mam dla niej. Nie było nad nią zacniejszej panienki, lepszego serca, poczciwszej. Oj, moja Anulka kochana.
Widziałem jej śmierć, rzekł Harłamb. Nie daj Boże nikomu mniej pobożnej.
Tu nastało milczenie, aż gdy im nieco żalu łzami spłynęło, ozwał się Kmicic.
A, powiadaj, waszmość, jako to było, miodem w najżałośniejszych miejscach przepijając.
Dziękuję,
odrzekł Harłamb.
Od czasu do czasu przepiję, jeśli waszmość do mnie przepijesz, bo ból nie tylko za serce, ale i za gardzę. Jako wilk chwyta, a gdy chwyci, to bez jakowegoś ratunku zgoła zadławić może. Było tak. Jechałem z Częstochowy w rodzinne strony, by spokoju na stare lata zażyć i na dzierżawie zasiąść. Taśmy już wojny, bo ją wyrostkiem praktykować począł, a teraz mam już wiechy siwe. Chyba, żebym całkiem wysiedzieć nie mógł, to jeszcze pod jaką chorągę wruszę, aleś owe związki wojskowe z krzywdą ojczyzny, a na pociechę nieprzyjaciół erygowane i owe domowe wojny do reszty mi belone zbrzydziły. Och, miły Boże, pelikan krwią dzieci karmi, prawda? Ale tej ojczyźnie już i krwi w piersiach nie staje. Świderski był wielki żołnierz. Niech go tam Bóg osądzi.
Moja Anulu najmilsza,
przerwała z płaczem pani Kmicicowa,
toć żeby nie ty, co by się ze mną i z nami wszystkimi stał. Ucieczką mi była i obroną, moja Anulu kochana.
Słysząc to, Harłamb ryknął znowu, ale na krótko, bo mu Kmicic przerwał pytaniem.
A Wołodyjowskiego gdzieś waś spotkał?
A Wodojewskiego spotkałem tak już w Częstochowie, gdzie oboje spoczynek umyślili, bo się tam po drodze ofiarowali. Zaraz mi powiedział, jako z narzeczoną z waszych stron do Krakowa jedzie do księżny Gryzeldy Wiśniowieckiej, bez której pozwolenia i błogosławieństwa panna żadną miarą ślubu wziąć nie chciała. Dziewczyna była jeszcze wówczas zdrowa, a on, ach, wesół jak ptak, odpowiada: dał mi Pan Bóg za moją pracę nagrodę. Chełpił się też Wołodyjowski. Oj, Boże, go pociesz. Niemało i dworował ze mnie, że tośmy się, widzicie, waszmość państwo, o tę pannę czasu swego wadzili i mieliśmy się siekać. Oj, gdzie... O, ona teraz nieboga.